Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Nigdy słowo dusza nie wydawało mi się bardziej zrozumiałe i naturalne, jak kiedy słyszałem nieskładne, improwizowane na prędce kompozycje muzyczne w barakach i widziałem na pryczach więźniów, zasłuchanych w nie z oczami utkwionymi przed siebie w modlitewnym skupieniu. Autorem tych słów jest Gustaw Herling Grudziński. W setną rocznicę urodzin pisarza Wydział Teologiczny UAM zorganizował cykl spotkań poświęconych jego osobie. My natomiast poszukamy chrześcijańskich kontekstów twórczości autora innego świata. I nie będzie to jedyna w dzisiejszym programie opowieść z czasów dwóch wielkich totalitaryzmów XX wieku. Między niebem a ziemią zapraszam. Pisał o Bogu na podstawie najtrudniejszych doświadczeń XX wieku. Swoje przemyślenia dotyczące piekła łagrów przelał m.in. na karty głośnego innego świata. Na Wydziale Teologicznym UAM otwarto wystawę poświęconą Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu. Pisarz ma również swoją tablicę odsłoniętą w kościele na poznańskim Zielińcu. Sam Herling Grudziński był w Poznaniu na początku lat 90. i m.in. tamto spotkanie wspomina Włodzimierz Bolecki z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, z którym rozmawiał Jacek Butlewski.
Poznań po raz kolejny przypomina Herlinga Grudzińskiego.
Zaczęło się w 1991 roku, po 52 latach nieobecności Herlinga w Polsce. Poznań był pierwszym miejscem, pierwszym miastem, które Herling Grudziński odwiedził i tutaj po raz pierwszy spotkał się z prawdziwą, dużą publicznością na uniwersytecie. Nigdy nie widział takiego tłumu czytelników. No i to też wygłosił, przyjmując doktorat honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, bardzo ważną mowę, w której padły słowa wielokrotnie cytowane. Przestałem być pisarzem emigracyjnym, jestem pisarzem polskim mieszkającym w Neapolu.
Jesteśmy w murach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza i o tego Boga w twórczości Herlinga chciałbym zapytać.
Może nie tyle sam Pan Bóg, co Chrystus, bo Herling Grudziński nie jest pisarzem teologicznym, ale chrześcijańskim. Cała jego twórczość stoi pod znakiem przemyślenia czy myślenia o losie człowieka, który dla Herlinga Grudzińskiego w wieku XX jest przykładem najtrudniejszego doświadczenia, przed jakim stoi człowiek, a zarazem znakiem jego tożsamości, to znaczy cierpienia. On sobie nie zadawał nigdy pytania, czy Bóg istnieje. Inaczej niż sugerował Adorno w swoim tekście i stwierdzeniu, że po Oświęcimiu właściwie nie ma sensu i nie można uprawiać poezji, czyli literatury. Natomiast Herling Grudziński z tego koszmarnego, jak mówił, wieku XX, bezmiaru cierpienia, który przytrafił się, czy na który został skazany człowiek, wyciągnął wniosek o tym, że jedynym sposobem zrozumienia tego, co się dzieje w wieku XX, jest zrozumienie przesłania chrześcijaństwa. Cierpienia, czyli zmartwychwstania, czyli miłosierdzia, czyli tego wszystkiego, co zdaniem Herlinga jest najważniejszą treścią chrześcijaństwa, umożliwiającą identyfikację ludziom z religią chrześcijańską.
Ale jest to bardzo, bardzo trudne, choć wiąże się też z nadzieją.
No, bez nadziei w ogóle nie ma życia, więc tu są w twórczości Herlinga oczywiście różne niuanse związane z nadzieją, bo nadzieja ma także, jak on czasami podkreśla, takie jakby drugie ostrze i to ostrze zatrute, które potrafi ludzi może nie tyle krzywdzić, co jakby prowadzić do wielkich, rozmaitych rozczarowań i kryzysów. Natomiast nadzieja jest oczywiście najbardziej istotnym składnikiem nazwijmy to takiej egzystencjalnej wersji chrześcijaństwa, ale z drugiej strony jest też doświadczeniem każdego człowieka. Życie polega na tym, że mamy nadzieję, że dożyjemy następnego dnia, że będzie nam się raczej przytrafiać w naszym losie to, co lepsze, dobro zwycięży zło, że będziemy mogli tym dobrem się cieszyć wśród innych ludzi i dla innych ludzi. Więc tak, ta strona doświadczenia Herlinga, który przecież był świadkiem tego najstraszniejszego, jakie może być tylko doświadczenie, mam na myśli jego doświadczenie łagrowe, obozowe, całkowitego upodlenia i zniszczenia człowieka, spowodowała powstanie czegoś, co jest unikalne w świadectwach po II wojnie światowej, czy o II wojnie światowej, o zagładzie, a mianowicie przekonania, że człowiek czy człowieczeństwo ma w sobie coś niezniszczalnego, coś, co można tylko potraktować jako taki metafizyczny depozyt otrzymany przez ludzi od Boga.
Czy te dramatyczne jego osobiste przeżycia, chociażby w obozie, pomogły jemu w rozwinięciu tej jego literackiej duchowości?
No, to, że uprawiał twórczość przez całe życie, chyba jest najlepszym potwierdzeniem tego, o co pan pyta.
Kilka dni temu minęło 80 lat od zburzenia przez Niemców pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, zwanego także pomnikiem wdzięczności. Dziś władze miasta blokują nadal jego odbudowę. Metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki, ocenił, że jest to smutny symbol obecnych czasów. Sam pomnik zaś nazwał symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha. O historii budowli opowiadają profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, oraz Barbara Pulik, która pamięta pomnik z czasów dzieciństwa. Wysłuchał ich Hubert Jach.
Idea, która doprowadziła do powstania pomnika, to było powstanie wielkopolskie oczywiście i chęć upamiętnienia ofiary życia, ofiary krwi, synów, braci, wujków, którzy brali udział w powstaniu wielkopolskim i w tej walce o wolną Wielkopolskę, która mogłaby się przyłączyć do już odradzającej się Polski od ponad półtora miesiąca, zadecydowała o tym, że postanowili to w jakiś sposób uczcić. Dlatego, że szacunek dla krwi obrońców ojczyzny był wtedy niezwykle wysoki i zupełnie nieporównywalny z tym, co my odczuwamy dzisiaj. To znaczy przywołać pamięć Piłsudskiego o powstańcach styczniowych i podobny był stosunek także i u nas. Wbrew temu, co się myśli o Wielkopolsce, że u nas była praca organiczna, tylko to nieprawda. U nas była rzeczywiście w Wielkopolsce praca organiczna, ale jak wybuchały powstania, to organicznicy szli walczyć albo wspierali powstanie logistycznie, materialnie, organizacyjnie. Także ten nurt także walki o wolność był w Wielkopolsce bardzo czynny, bardzo taki żywy. W centrum pomnika jest figura Chrystusa, była figura Chrystusa, a to dlatego, że w tamtym czasie w Wielkopolsce, zwłaszcza w Polsce, ale w Wielkopolsce szczególnie, kult serca Pana Jezusa był niezwykle silny i powstańcy szli walczyć z obrazkami, medalikami serca Pana Jezusa. A to, że postanowili w centrum pomnika postawić figurę Chrystusa, wynikało z tego, że uważano powszechnie, że od tym, że Polska mogła się odrodzić, zadecydowała opatrzność Boża, skoro w I wojnę światową przegrali wszyscy zaborcy. Jeżeli się pamięta działania polskich patriotów, którzy próbowali łączyć wolność Polski z którymś z zaborców, to przegranie ich wszystkich jawiło się jako działanie boskie. I stąd postanowiono w tym pomniku religijno-patriotycznym, czy może raczej patriotyczno-religijnym, ustanowić właśnie figurę Chrystusa.
Jestem Barbara Pulik z domu Dropińska. To jest dla mnie ważne. Mam 83,5 roku, więc pamiętam jeszcze, ponieważ mieszkaliśmy przy ulicy Skarbowej 11, to jest dzisiaj Taczaka, więc było bardzo blisko do pomnika. ponieważ mój ojciec był powstańcem, dziadek ze strony mamy też był powstańcem. W związku z tym pierwsze kroki zawsze, obojętnie czy z mamą, czy z ojcem, czy z Boną, z kimkolwiek się szło na spacer, to zawsze pierwsze kroki były pod pomnik i dlatego go pamiętam. We wrześniu, no to miałam 3,5 roku, ale pamiętam, bardzo dużo pamiętam rzeczy sprzed wojny.
Jakie jest pani pierwsze wspomnienie związane z pomnikiem?
Mieszkaliśmy przy Glogauerstrasse 70, czyli Głogowska 79. Wsiadałam w tramwaj z tą dwójką, oczywiście do drugiego, bo pierwszy to był Nurpierz Deutsche. Zawoziłam te dzieciaki i jadąc tramwajem po raz pierwszy z nimi sama, świętym Marcinem, i to przerażenie, jak zobaczyłam, że ten plac jest pusty. Nie ma tego pomnika. To było takie olbrzymie wrażenie dla mnie. Niemcy jak wyszli, to otoczyli plac podobno, bo tego już nie widziałam. Płotem drewnianym, takim 3-metrowym, plus na każdym możliwym miejscu powieszona flaga ze swastykami. Także było widać, że rozbierali, burzyli. Zburzyli, ale nie mogli ściągnąć figury Chrystusa z cokołu. I wtedy Greiser, stary, pomyślał o tym, że należy wziąć czołg, założyć Chrystusowi linę na szyję i w ten sposób zrzucić. Nie udało im się, za dobrze zamocowane było. I wtedy młody Greiser, Eberhard, wpadł na to, że najlepszym sposobem będzie obcięcie stóp Chrystusowi. Obcięli stopy. I wtedy oczywiście Chrystus padł. Przeciągnęli go za tym czołgiem, czy za tym ciężarowym samochodem, bo są dwie różne wersje, nie wiadomo, która jest prawdziwa. I przeciągnęli przez całe miasto na wysypisko śmieci, ale ponieważ poznaniacy chodzili z kwiatami i ze świeczkami, zniczy wtedy nie było, Niemcy przeciągnęli go jeszcze dalej, to znaczy na Krańcową. Tam była odlewnia Cegielskiego dawna. W tej odlewni rozbijali go i potem przetapiali na wózki do broni. Mam wspomnienia późniejsze, powojenne już, kiedy rozmawiało się w domu na ten temat, kiedy jednego roku na Boże Ciało zostało zrobione z papieroplastyki na procesję. Lodzia była udekorowana w ten sposób, że został postawiony pomnik z papieroplastyki, ponieważ ojciec wielką entymą ten pomnik obdarzał, w związku z tym chciał, żeby ten pomnik był wspomnieniem. No i zrobił z tej papieroplastyki z jeszcze jednym panem, zrobili i muszę powiedzieć, że dziwiło mnie, jak ludzie przychodzili dosłownie na ulicy, klękali i modlili się do tego pomnika.
Dlaczego dla państwa, którzy jeszcze pamiętacie pomnik, tak, jest tak ważne, aby on znowu stanął w Poznaniu?
Po pierwsze, nasi ojcowie przelewali krew po to, żeby wolna Polska była. Po drugie, chodzi o to, żeby spełnić ich wolę, bo oni chcieli, żeby ten pomnik pobudować. Poza tym dla mnie osobiście, no wiem, że babcia prawie kilogram biżuterii dała na serce, bo przecież to serce było szczero złote, to było 5 kilogramów 400 złota i to w wysokiej próby.
W 2011 roku podczas pierwszego koncertu niepodległościowego, który organizowałem jako przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego, to wtedy ogłosiłem właśnie tę ideę odbudowy pomnika. Wydawało nam się, że to, co powiedziałem, że na setną rocznicę pomnik powinno stanąć, że ten pomnik postawimy znacznie wcześniej. Do głowy mi nie przychodziło, że demokratycznie wybrane władze Wolnego Poznania będą blokowały odbudowę pomnika, który wyraża tak szlachetną ideę, a został zniszczony decyzją gauleitera kraju Warty, Wartegau, Greisera, który zresztą za zbrodnię na Polakach, na Wielkopolanach, został powieszony na stokach Cytadeli. Podtrzymywanie decyzji o nieistnieniu pomnika, decyzji hitlerowskiego namiestnika, jest po prostu haniebne. Trzeba pamiętać, że ten pomnik stanął w miejscu, które było kwintesencją pruskości. na początku XX wieku stanął, jak rozebrano mury miejskie, zasypano fosę, stanął zamek pruski, który miał dokumentować odwieczną pruskość Poznania. Obok stanęła budynek Komisji Kolonizacyjnej, potem sztab opera niemiecka, dzisiejsza nasza opera poznańska i Akademia Królewska, czyli dzisiejsze Kolegium Minus. To wszystko były pruskie budowle, wyrażające pruskość Poznania, a w środku stanął pomnik Bismarcka. To było dla Polaków, dla Poznaniaków miejsce przeklęte i tam nie chodzili. Wielkość Poznaniaków polegała na tym, że postanowili to miejsce odczarować i tam właśnie ulokować ten pomnik. I tak się rzeczywiście stało. Natychmiast to miejsce zostało całkowicie spolonizowane. Tam odbywały się imprezy niezwykłe, bo jeżeli w endeckim Poznaniu tam organizowano imieniny Piłsudskiego, to to było wydarzenie naprawdę przekraczające granice wyobraźni.
Jak deklaracje wiary przełożyć na codzienne życie? Czy dziś zdarzają się sytuacje, w których trwanie we wspólnocie Kościoła oznacza być albo nie być? Wreszcie, jak rozumieć dawanie świadectwa? O tym wszystkim w odniesieniu do dzisiejszej Ewangelii ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich drogich radiosłuchaczy na kolejnym naszym spotkaniu ze Słowem Życia. Ja na co dzień mieszkam w seminarium w Lądzie. Zachęcam serdecznie, aby odwiedzić witrynę internetową www.lat.pl i być może przyjechać do Lądu na spacer w naszym tutaj otoczeniu. Dlatego też, że mieszkam w seminarium, pragnę nasze spotkanie rozpocząć historyjką z życia seminarzystów. Otóż właśnie trzech kleryków rozmawia głośno na temat tłumaczenia Pisma Świętego, które to tłumaczenie jest najpiękniejsze, najlepsze. Jeden z nich mówi: bardzo podoba mi się tłumaczenie tysiąclatki. Drugi: a mi przypadło do gustu i uważam, że najlepszym tłumaczeniem jest najnowszy przekład z języków oryginalnych z pięknym komentarzem, a który został opracowany przez biblistów z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Trzeci natomiast po chwili mówi coś takiego: a mi najbardziej odpowiada przekład mojej mamy. Jak to? Twoja mama jest biblistką, ma odpowiednie przygotowanie? Ze zdziwieniem patrzą na niego koledzy, a on odpowiada: nie, nie jest biblistką. Ale moja mama każdego dnia szuka tłumaczenia tekstu na konkretne czyny miłości i świadectwa. Drodzy radiosłuchacze, a mi i wam, które tłumaczenie Słowa Bożego, Ewangelii odpowiada najbardziej? I co jest z moim osobistym tłumaczeniem Słowa Bożego na język czynów miłości Boga i bliźniego? Jak jest z naszym dawaniem świadectwa, że On, Jezus Chrystus, jest naszym Panem? Bo może jesteśmy dla wielu ludzi z naszego otoczenia jedynym Słowem Bożym, tym przeżywanym, a może jesteśmy dla nich, krótko mówiąc, zamkniętą księgą, z której niczego nie mogą wyczytać. Pozwólcie na przytoczenie teraz dwóch zdań z dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi coś takiego: i z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Jak te zdania przetłumaczyć na codzienność? Jezus jeszcze dodaje: będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Temat świadectwa jest bardzo ważny w Ewangelii. Święty Jan Ewangelista na końcu swojej Ewangelii powie, że był świadkiem. Zaś Jezus na końcu Ewangelii spisanej przez świętego Łukasza Ewangelistę powie: bądźcie moimi świadkami, a zatem trzeba wierzyć i świadczyć. Kimże jest świadek? Jest kimś, kto ujawnia coś albo kogoś, wie coś więcej, odsłania istnienie i znaczenie kogoś. Ja moim życiem świadczę. Zobaczmy, że my na mocy chrztu i bierzmowania mamy naszym życiem świadczyć o Jezusie Chrystusie. Być może my również bardzo rzadko robimy sobie z tego rachunek sumienia, że nie świadczymy, a wręcz wstydzimy się Jezusa w naszej codzienności. Jan Paweł II powie, że świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Gdy widzę, jak ludzie są dobrzy, zaczynam wierzyć w Boga. Tak napisze w swoich pamiętnikach Anna Frank, młoda dziewczyna pochodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej. A przed kilku laty w jednej z gazet opisano, drodzy radiosłuchacze, życie i śmierć Aliny Milan. Młoda kobieta zmarła ona po kilkumiesięcznej chorobie w izraelskiej klinice, mając zaledwie 23 lata. Była chrześcijanką i dzisiaj nazywają się współczesną męczennicą za wiarę. Młoda Rosjanka straciła życie, gdyż odmówiła zrzeczenia się swojej wiary na rzecz judaizmu bądź też ateizmu. Gdyby zaparła się chrześcijaństwa, uzyskałaby obywatelstwo izraelskie, tym samym tamtejsi lekarze przeprowadziliby operację, która uratowałaby jej życie. Alina Milan, mając 23 lata, zapada na poważną chorobę. Okazuje się, że może ją uratować wyłącznie przeszczep wątroby, ale takich operacji w Rosji się nie wykonywało. Taką operację można przeprowadzić w Tel Awiwie, w jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali na świecie. Pojawia się szansa na przeszczep, ale są problemy. 300 tysięcy dolarów. Oczywiście nie stać ani Alinę, ani jej rodzinę na zebranie takich funduszy. Natomiast pojawia się jeszcze inne rozwiązanie. Okazało się, że ze względu na swoje pochodzenie, ojciec dziewczyny był Żydem, babcia obywatelką Izraela, Alina mogła starać się o obywatelstwo izraelskie, co umożliwiłoby właśnie bezpłatne przeprowadzenie operacji. Ale zgodnie z prawem tego kraju, obywatelem Izraela może być albo Żyd, albo ateista, nie ma trzeciej możliwości. Alina stanęła więc przed dylematem: określić się jako ateistka lub Żydówka i skorzystać z szansy na operację, albo zostać wierną Chrystusowi i zaakceptować śmiertelne konsekwencje takiego, a nie innego wyboru. Pewien ojciec Kościoła prawosławnego tak opisuje spotkanie z Aliną: kiedy wszedłem do jej sali, ujrzałem młodą, wychudzoną istotę, ledwo przypominającą 22-letnią dziewczynę, ale jej spojrzenie było jasne, zaskakująco stanowcze i zdecydowane. My już podjęłyśmy decyzję z mamą, powiedziała na mój widok. Nie zdejmę krzyża i nie wyrzeknę się wiary. Bóg nas nie opuści. Będziemy szukać sponsorów, ale nie wyrzeknę się Chrystusa. Zobaczmy, kobieta, która ma przed sobą możliwość długiego życia, wystarczyło wyrzec się Chrystusa, swoich korzeni chrześcijańskich i byłoby dalej życie, ale ona umiera. Co pisze jeszcze przed swoją śmiercią Alina? Mam przed sobą dokument Izraelskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie jest napisane: przyjmuję obywatelstwo, prawo, religię kraju, tylko podpisz. Powiedzcie mi jednak, czy mam wybór? Najważniejszy wybór to nie ten na papierze, ale w duszy, a w niej ufność Bogu jest silniejsza aniżeli jakiekolwiek dokumenty, prawa, państwa, straszne diagnozy, czas. I nawet w najtrudniejszych chwilach nie opuszcza mnie poczucie, że sam Bóg trzyma mnie za rękę. Decyzja jakiegokolwiek lekarza dotycząca przeprowadzenia operacji niezależnie od kraju niesie ze sobą ryzyko, więc każdy dzień i tak może być ostatnim. Jedyny wybór, jakiego dokonałam już dawno i który nie jest związany z obywatelstwem, to wybór wiary w Boga i bezgranicznej wdzięczności za to, co jest mi sądzone. Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Do tego tematu wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Wydadzą was do synagogi, do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. To słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy słucha się dobrze tej liturgii słowa, to można jasno powiedzieć, że Jezus nie skończył dobrej szkoły reklamy. Wyobraźmy sobie, drodzy radiosłuchacze, że odczuwamy w sercu pewne pragnienie, którego nie możemy ugasić niczym, albo też pewien głód, którego nie możemy zaspokoić żadnym pokarmem. Tym pokarmem, który mamy pod ręką. To wyjątkowy głód, wyjątkowe pragnienie, pragnienie wieczności i nieśmiertelności. Siedzimy takimi spragnionymi i głodnymi przed telewizorem i nagle reklama. Odczuwasz głód wieczności i pragnienie nieśmiertelności? Jeśli tak, to pójdź za mną. Obiecuję ci, że ugaszę twoje pragnienie i zaspokoję twój głód. Ile to się będzie kosztować? Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi, do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni, przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Gdyby tak rzeczywiście było, to może ze zdziwieniem przecieralibyśmy oczy i mówili sami do siebie: człowieku, co to za reklama? To antyreklama, takie obietnice. A jednak zobaczmy, że jako ludzie wierzący dziś pochylamy się nad stronicą Ewangelii, która bardzo mocno realizuje się w wielu zakątkach świata. Właśnie pochylamy się nad Słowem, aby odnowić swoje oddanie, poddanie się Panu, albo też udawać, że jesteśmy Jego uczniami. Może będziemy próbować wykręcać się przed tym etapem życia, kiedy zacznę tych Jezusowych obietnic zawartych w dzisiejszej Ewangelii mocno doświadczać swojej codzienności. Zobaczmy chociażby, co się dzieje z pewną sportsmenką, która jasno opowiedziała się za wartościami wypływającymi z Ewangelii, za wartościami wypływającymi z wyznawanej przez siebie wiary. Odrzucona, hejtowana, trzeba być dzisiaj przybijanym do krzyża gwoźmi, czy też obrócanym wprost kamieniami. Wystarczy tylko mocny hejt i to są dzisiaj konsekwencje, będziecie w nienawiści u wszystkich. W ogóle w Ewangelii kilka razy pada to słowo: miejcie się na baczności przed ludźmi. Jak to możemy inaczej przetłumaczyć? Bądźcie gotowi do składania świadectwa. My już wiemy, że wiele lat temu Paweł VI zanotuje w jednym ze swoich dokumentów te sławetne słowa, że Kościół nie tyle potrzebuje nauczycieli, co świadków. Świat nie potrzebuje nauczycieli, co świadków. A jeżeli świat słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Czy chce dawać świadectwo Jezusowi Chrystusowi? Czy chcesz dawać, że Jezus Chrystus jest nadzieją ludzi? W pierwszej części naszego spotkania zatrzymaliśmy się nad trudną historią życia Aliny Milan, która umiera w wieku 23 lat, a tylko z tego powodu, że nie wyrzekła się chrześcijaństwa, nie wyrzekła się wiary w Jezusa Chrystusa. Mogła przejść operację, gdyby to uczyniła. Operację, która prawdopodobnie dałaby jej życie albo przedłużyłaby jej to ziemskie życie, ale czy żyłaby duchowo? Czy chcę świadczyć wobec innych, że Jezus jest moją nadzieją? Zobaczmy, że świat dzisiaj bardzo potrzebuje świadków. O tych świadków bardzo mocno, już również przed laty, wołał Jan Paweł II, a po nim również Benedykt XVI. Oświadczenie swoim życiem również woła papież Franciszek. Drodzy radiosłuchacze, czy ktoś patrząc na nas z boku, kiedy wychodzimy z kościoła, czy ktoś patrząc na nasze zachowanie, podejścia do drugiego człowieka, może powiedzieć: on jest inny, jego spojrzenie jest inne, jego nastawienie jest inne niż całego tego świata, jego dłonie nie są zaciśnięte, ale otwarte i skierowane, by dawać. Myślę, że dobrze pamiętamy list z II wieku, list do Diogneta, gdzie anonimowy autor opisuje życie ówczesnych chrześcijan, właśnie znienawidzonych przez wszystkich, a ci, którzy ich nienawidzili, tak naprawdę nawet nie wiedzieli, dlaczego nienawidzą ich w swoim sercu. Ale to, co dotknęło autora owego listu, to była ich postawa, że chrześcijanie żyją w tym świecie, ale nie prawami tego świata. Swoim życiem przekraczają to, co nakazują normy poszczególnych ludzi, którzy trzymali w swoim ręku władzę. Czy ja takim jestem? Czy moją codzienność traktuję jako przestrzeń, gdzie ma mieć przedłużenie moja Eucharystia, kiedy klękam przed Bogiem i mówię: Panie, jesteś moim Królem i Panem? Czy moja codzienność, codzienne obowiązki, praca, ludzie, z którymi się spotykam, jest dla mnie okazją, by swoim życiem świadczyć: tak, żyję dla Pana i żyję dla życia wiecznego, które zostało mi dane przez Chrzest Święty? A może jestem tym, który próbuje się ciągle jeszcze chować. Może jestem jeszcze tym, który nie zna Boga i Pana, który jeszcze Go nie spotkał. Dlaczego tak to jest ważne? Spotkać Boga i Pana, doświadczyć Go jako Boga żywego i prawdziwego. Bo drodzy radiosłuchacze, od tego momentu zaczyna się chrześcijaństwo. Nie od spotkania z książką, nie od spotkania z dogmatem, ja to nazwę brzydko, może mało zgrabnie, z pakietem informacji, ale chrześcijaństwo jest przygodą, która rozpoczyna się, jak powie Benedykt XVI, od spotkania osoby, która nosi imię Jezus Chrystus. Tak jak zakochany świadczy o drugiej osobie, którą pokocha całym sercem, swoim życiem, swoim spojrzeniem, swoim zachowaniem, swoimi wyborami. Zakochany jest inny od innych, to widać. Życzę sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze, aby każda Eucharystia i modlitwa była spotkaniem z żywym Panem, by inni patrząc na nas mogli powiedzieć, jest jakiś inny, jest zakochany. Ciekawe, w kim? W Jezusie Chrystusie. Błogosławionego tygodnia i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Stale ożywiaj swoją wiarę i ufaj Bogu. Taki jest jeden z przekazów dzisiejszej Ewangelii. A wiara powinna przejawiać się w działaniu. Paweł VI nazwał to apostolstwem przykładu. I z tymi słowami pozostawiam Państwa do naszego kolejnego spotkania. Dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.